Więc do rzeczy. Jest takie powiedzenie, obyś cudze dzieci uczył. Jest takie powiedzenie? Obyś cudze dzieci uczył. Co oznacza to powiedzenie? Chyba jest wyrazem frustracji, że trzeba robić coś, co jest jakieś trudne, czy niewdzięczne, uciążliwe. Chociaż nie dla wszystkich to jest uciążliwe. Niektórzy kochają pracę z dziećmi i pewnie nie rozumieją, że dla niektórych jest to, bywa to frustrujące. Nie tylko wychowywanie cudzych dzieci, ale też własnego potomstwa czasami bywa niełatwe. Tak czasami bywa u mnie, chociaż moi synowie już są dorośli, ale mam wnuczęta. I czasami mówię do któregoś z moich wnucząt coś w dobrej wierze, a jego reakcja zapędza mnie, jak to się mówi, w kozi róg. Staje jak wryty i myślę sobie, po co będę się mozolił, masz swoich rodziców, niech cię wychowują. Ale po chwili, kiedy emocje opadną, przychodzi zmiana postawy i wymyślam, co też temu małemu człowieczkowi można by odpowiedzieć. Na przykład mówię, ty też kiedyś będziesz starszy, będziesz dziadkiem, przyjdzie do ciebie wnuczek i powie to, co ty mi powiedziałeś. Jak będziesz się wtedy czuł? Nie będę starszy, zobacz, jak jestem silny. Będziesz kiedyś starszy, tak jak ja. Wtedy widzę taką lekką reakcję na twarzy wnuka, lekkie zastanowienie. Więc mógłbym zapytać, co dla ciebie jest frustrujące, trudne, żmudne i chętnie byś robił czy robiła coś innego. Twoje emocje idą w zupełnie inną stronę, a tu trzeba robić właśnie to. W piątek wieczorem poszliśmy z Ewą na ryneczek naszego miasta, gdzie nie byłem już chyba ze 2 lata. Usiedliśmy w jednej z kawiarenek z pięknym wystrojem, razem z Rafałem i Dorotą oraz ich znajomymi i rozmawialiśmy o rzeczach, które trzeba robić, a co chciałoby się robić. Żyjemy w świecie, który jest bardzo skomplikowany. Na półce z książkami są powieści, biografie, i instrukcja obsługi, tak? Trochę przerysowując. Co bym robił, gdybym nie musiał zajmować się milionem technicznych spraw? Zaszyłbym się gdzieś na pustkowiu, w jakimś domku, w górach, nad morzem i rozmyślałbym nad Bożym Słowem. A tu trzeba obsłużyć 1000 urządzeń, albo niektórzy trzeba sprzątać, gotować, prać. Albo w dziedzinie finansowej. Może chętnie zainwestowałbyś, czy zainwestowałabyś w jakąś wyprawę, w jakieś hobby. A tu rodzina na utrzymaniu. Bywa, że emocje idą w jedną stronę, a obowiązki, to co jest do zrobienia, w drugą. Ale problem jest szczególnie poważny, kiedy dotyczy celu życia. To jest nasz główny temat w ciągu ostatnich tygodni. Dzisiaj ostatni wykład Bożego Słowa na ten temat. Cel życia 6. Wiele odkryć do tej pory. Człowiek bardzo potrzebuje wartościowego celu życia. Brak celu życia bywa odczuwany bardzo boleśnie. Kto wie, czy samobójstwo Robina Williamsa nie wzięło się również z tego, z braku poczucia celu? Widocznie cel, żeby być najlepszym komikiem na świecie, co myślę, że osiągnął, bo właśnie jako aktor komediowy najwięcej osiągnął, widocznie ten cel nie satysfakcjonował. Potrzebujemy celu, czasami rozpaczliwie. Celu, za którym można by pójść całym sercem, skierować w tą stronę wszystkie swoje siły, całe myślenie. Podczas naszych spotkań odkryliśmy cel, jaki Bóg ma dla każdego z nas, cel, który objawił nam przez natchnione słowo. Co jest tym celem? Ujęliśmy to w takie cztery frazy i dzisiaj spróbuję sam już wszystkiego nie powiedzieć, bo mam nadzieję, że coś zapamiętaliście. Co jest tym celem życia, na który Bóg nam wskazuje? Przynieść chwałę Bogu, tak? Przez to, że stanę się podobny czy podobna do Chrystusa. W czym? W charakterze i w działaniu. Dzięki mocy Ducha Świętego, tak? Przynieść chwałę Bogu przez to, że stanę się podobny do Chrystusa w charakterze i w działaniu, dzięki mocy Ducha Świętego. Jeśli chodzi o działanie, Jezus pokazał, co jest najlepszym celem, najlepszą cząstką. Szukać i zbawić to, co zginęło, jak powiedział, czyli znaleźć i uratować wszystkich tych, którzy dadzą się uratować w kontekście wieczności. Troska o drugiego człowieka, o jego wieczność. I właśnie to jest czymś, co wybija się z tych wszystkich naszych odkryć. Prawdziwa troska o drugiego człowieka. Aby poznał prawdę o Chrystusie, aby zaufał Mu i w ogóle o całe jego życie. Troszczymy się właśnie w ten sposób, tak? Przez to, że znajdziemy i wybierzemy uczniów. Tych, wobec których szczególnie wyrazimy naszą troskę, którzy okażą się godni zaufania i to samo poniosą dalej. Budowanie małej grupy ludzi na uczniów Chrystusa. Chcąc to zrobić, potrzebujemy sami być pod wpływem Boga, samemu być uczniami. To jest też trochę to, o czym powiedziałem, że chętnie uciekłbym na jakieś pustkowie, by rozmyślać nad Bożym Słowem, czyli troska o osobistą więź z Bogiem. Ale przecież wiemy, żeby zrobić cokolwiek, potrzebne jest coś jeszcze, potrzebne jest zaplecze materialne, jakieś mieszkanie, trzeba gdzieś mieszkać, trzeba się w coś ubrać, trzeba coś jeść. Potrzebny jest ośrodek. Trzeba zapewnić wiele rzeczy. Potrzebne są także pieniążki, tak? A więc pracujemy, przeznaczamy na różne rzeczy odpowiednie środki. I to wszystko praktycznie składa się na realizację celu życia, jakiego uczymy się z Bożego Słowa. Wzorem jest Chrystus, który budował 12 uczniów, rozmawiał z nimi, nauczał ich, później dawał im zadania w tej dziedzinie, co mają mówić do innych ludzi, ale przecież też musiał zapewnić zaplecze. Czasami sam przygotowywał dla uczniów posiłek, czasami dawał różne zadania w tej dziedzinie, aby oni coś przygotowali. Musiał też zapewnić finanse. Dawał swoim uczniom wiele instrukcji, ćwiczeń, zadań, by sobie z tym radzili. My idziemy za tym wzorem. Jest jednak problem. Niektóre z tych rzeczy, które są potrzebne, by realnie zmierzać do celu życia, żeby osiągnąć ten koniec drogi, który nam się marzy, niektóre z tych rzeczy mogą być odczuwane przez nas jako nużące. Mogą być dla nas przykrym obowiązkiem. Bo świadomość celu to jedno, a pragnienie życia według tego celu to drugie. A więc dzisiaj na koniec tego tematu o tym, skąd wziąć pragnienie życia zgodnie z celem, jaki Bóg mi wyznaczy. Może widzisz już wyraźnie cel, jaki Bóg tobie proponuje. Widzisz, że chodzi o troskę o innych ludzi. ale nie masz takiego pragnienia. Podejmujesz tą troskę, jakieś próby, albo nawet nie próby, ale idzie to jakoś mechanicznie. Męczysz się w tym wszystkim. Zaczynasz, ale po jakimś czasie już się nie chce. Dlatego ważne pytanie. Skąd wziąć to pragnienie życia zgodnie z celem, jaki Bóg wyznaczył? Odpowiedzi poszukajmy najpierw w liście Jakuba. List Jakuba jest poświęcony, jak wiemy, jak wiadomo, głównie jednej rzeczy. Pokazuje, w czym przejawia się wiara. Wiara, jaką Bóg buduje w człowieku. Jeżeli Bóg buduje w kimś wiarę, w czym to się wyraża? 5:16-20. To jest ten fragment, który czytaliśmy wcześniej w naszym czasie modlitwy o 16:55. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. I znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli by ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy. Uwaga językowa, w oryginale nie ma tu kapłanów kościoła, ale dosłownie starszych, czyli liderów, tak? Tak dosłownie Słowo Boże mówi. W czym przejawia się wiara, którą Bóg buduje w człowieku? Patrzmy na stwierdzenie w wersie 16. Módlcie się jeden za drugiego. Albo wers 19. Drugi go nawrócił. Prawdziwa wiara wyrazi się między innymi w trosce i poczuciu odpowiedzialności za drugiego człowieka. Skąd więc bierze się w nas to pragnienie życia zgodnie z celem, jaki Bóg nam proponuje? Skąd się bierze to poczucie odpowiedzialności za innych? By budować ich na uczniów Chrystusa? Że zamiast myśleć, co mnie to obchodzi, jakie kto ma problemy, to nie moja sprawa, myślimy, chciałbym mu pomóc, chciałbym się tego nauczyć. Skąd się to bierze? Jest to przejaw wiary. Wiary, jaką Bóg w nas zbudował. Gdy Bóg buduje wiarę, gdy ona autentycznie wzrasta, musi się przejawić w większej trosce o innych chrześcijan. Przejawi się w tym, że nam się bardziej chce chcieć. Jest to jeden z przejawów wiary. Pamiętam, jak to było ze mną, jak u mnie ten proces zachodził. Pamiętam moje myśli, kiedy sam byłem uczestnikiem małej grupy. Prowadził ją Zygmunt Malinowski. To były wspaniałe spotkania. Zygmunt przygotowywał zawsze świetne studium albo wykład. Przygotowywał też zaplecze, miejsca na wspólne wyjazdy lub u niego w domu. Kawa była zawsze wyśmienita. Zresztą od niego nauczyłem się pić kawę. Troszczył się też o finanse, potrafił je znajdować. Nawet czasami wynajdywał dla mnie jakieś korekty książek o tematyce chrześcijańskiej i mogłem podreperować nasze finanse, dokonując korekty teologiczno-językowej po jakimś tłumaczu. Na początku myślałem, chciałbym zawsze być uczestnikiem takiej grupy. Jak fajnie, jak przyjemnie. Ale pojawiły się pierwsze zadania. Teraz ty zatroszczysz się o innych. Ty przygotuj spotkanie. Ty przygotuj obóz. Ty przygotuj wykład. Pamiętam moją pierwszą serię wykładów na obozie w Krynicy z Listu do Rzymian. Pożal się Boże, jakie to były wykłady, ale dla Zygmunta były wspaniałe. A innym razem zabrał mnie na rozmowę z pewnym chrześcijaninem, który mógł ofiarować na pewne działania. Chciałem stamtąd jak najszybciej uciec, tak się nieswojo czułem. Nie było to miłe. Szkoda, że nie mogę być po prostu uczestnikiem. Chciałbym zawsze być uczestnikiem. Żeby się ktoś o mnie troszczył. Żeby zawsze ustawiał krzesła do siedzenia i zapewniał wszystko inne. Jednak po jakimś czasie pojawiło się pragnienie. Nie, nie chcę być tylko uczestnikiem. Chcę dorósć. Chcę być za kogoś odpowiedzialny. Chcę pomóc innym. Chcę się zaangażować. Dzisiaj nie wyobrażam sobie innego życia jak to, by troszczyć się o innych. Dlaczego? Skąd się to bierze? Jest to wyraz wiary, jaką Bóg we mnie zbudował. A więc ważna zasada, którą sobie przypominamy, rosnąca wiara przejawi się w rosnącej trosce o innych, w rosnącym poczuciu odpowiedzialności za innych i w pragnieniu, by im pomóc. Skoro tak, to w jaki konkretny sposób to się wyrazi? Ta troska o drugiego człowieka. Przy jakich okazjach? Spotkałem kiedyś pewnego człowieka, miał na imię Wiktor. Gdy był młodym człowiekiem, mieszkał w Londynie i razem z kilkoma kolegami mieli ciekawą rozrywkę. Lubili chodzić w różne miejsca i zachowywać się prowokacyjnie. Najbardziej lubili, jak wyrzucano ich za kołnierz. Pewnego dnia trafili do pewnej chrześcijańskiej wspólnoty. Byli tam w większości ludzie starsi. I tam stało się coś nieoczekiwanego. Nikt nie wyrzucił ich za kołnierz, tak? Mimo iż bardzo się o to starali. Potraktowano ich z miłością. Skutek był taki, że Wiktor po jakimś czasie zaufał Chrystusowi. I gdy to się stało, chciał bardzo zrobić coś dla swoich nowych przyjaciół. Nie wiedział, co dla nich zrobić, więc przyszedł na następne spotkanie wspólnoty z wielkim pudłem chipsów i porozdawał. Nie wiem, czy dla starszych ludzi był to akurat najbardziej trafiony prezent, ale liczy się serce. Troska o drugiego człowieka jako wyraz wiary. Zaczyna się od chipsów. Przynosimy na spotkanie małej grupy coś, co innym będzie smakowało. Co ja przynoszę? Przeważnie? Co ja przynoszę? Ci, którzy... Czekoladę. Gorzką, bo jest zdrowa. Wczoraj też przyniosłem na pracę przy ośrodku. Co jeszcze przynoszę? Prawie zawsze. Na kawiarenkę twórców? Kanapki. Przynoszę drugą kanapkę. Zawsze dla kogoś. Dawałem ją do tej pory często Witkowi, bo nie miał swojej. A wczoraj, patrzę, Witek przyniósł swoją kanapkę. Żona mi zrobiła, powiedział. Na razie jedną przyniósł, ale ją przekroił i dał komuś. Wzór troski idzie, prawda? Od tego się zaczyna. Chcemy dać coś inne, cokolwiek. Ale to dopiero początek. Co jeszcze? Pewne rzeczy widzieliśmy już w liście Jakuba, tak? Wyrażanie troski o innych przez modlitwę. Czym charakteryzuje się modlitwa o innych chrześcijan, która jest wyrazem wzrastającej wiary? Wers 17. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał. I nie padał deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. Modlił się usilnie, tak? Jest to modlitwa usilna, czyli coraz bardziej zależy nam na tym, o co się modlimy. Tak wyraża się wiara. Na czym jeszcze polega niesienie odpowiedzialności za innych chrześcijan? Sięgnijmy z kolei do pierwszego listu do Tesaloniczan, 3:1-3. Tymoteusza, brata naszego i sługę Bożego w głoszeniu Ewangelii Chrystusa, wysłaliśmy, aby was utwierdził i umocnił w waszej wierze, tak aby nikt się nie chwiał pośród tych ucisków. Czego chrześcijanie potrzebują? Pomocy w ugruntowaniu wiary. Czynimy to przez wskazywanie na słowa z Bożego Słowa. Dla nas to są sprawy proste, ale dla kogoś bywają odkrywcze. Również przez bycie wzorem wiary, przez towarzyszenie w trudnościach. To dlatego często pytamy, jakie masz ostatnio napięcia, tak? Modlitwa o tą osobę, stawianie wyzwań. Na czym jeszcze polega niesienie odpowiedzialności? Pierwszy list do Tesaloniczan 11-12. Gorąco modlimy się we dnie i w nocy, abyśmy mogli was zobaczyć osobiście i abyśmy mogli dopełnić tego, czego brak w waszej wierze. A Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was. Tam było ugruntowanie wiary, a tutaj pomoc w dalszym budowaniu wiary, dalsze wskazywanie na słowa od Boga, bycie wzorem wiary, wzorem miłości, stawianie wyzwań. Tak możemy wyrażać troskę o innych chrześcijan. Ale przyjrzyjmy się jeszcze bliżej tej trosce, jaką Bóg w nas buduje, jakie to są postawy, które w nas się pojawiają, abyśmy umieli je rozpoznawać i widzieć, że właśnie Bóg naszą wiarę buduje. Pierwszy Tesaloniczan 2:1-9, ale będę tutaj poszczególne frazy czytał, właśnie o tych postawach, które były w Pawle i jego współpracownikach. Wersy 1 i 2. Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie okazało się daremne. Chociaż ucierpieliśmy i, jak wiecie, doznaliśmy zniewagi w Filipii, odważyliśmy się w Bogu naszym głosić Ewangelię Bożą wam pośród wielkiego utrapienia. Gotowość na znoszenie niewygód, a nawet gotowość na narażanie się dla sprawy innych, to też będzie wzrastało. Troska o drugiego człowieka, która przekracza granice własnego bezpieczeństwa. Coraz mniejszy niepokój na myśl o trudnościach i prześladowaniach, które być może nas spotkają. Dalej wersy 3 i 4. Upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu, ani z nieczystej pobudki, ani z podstępu. Lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca. Takie motywy w nas się pojawiają. Troszczymy się o innych ludzi nie dlatego, aby im się spodobać, aby zrobić na nich wrażenie, aby nas pochwalili. Zamiast tego chcemy podobać się Bogu. Robimy to dla Boga. Wers 5. Nigdy przecież nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie, jak wiecie. Nie mówimy czegoś dlatego, że się to komuś podoba. Mówimy coś, co może pomóc. Mówimy po to, by pomóc. Nie po to, żeby się to spodobało uczestnikom. Nie, tylko jeden motyw, tak? Żeby naprawdę pomóc. Dalej w wersie szóstym. Ani też nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością, czego Bóg jest świadkiem. Inny niewłaściwy motyw, ukryta chciwość. niby troska, ale ze względu na korzyści, jakie mogę w przyszłości odnieść. Zrobię coś dla tych ludzi, bo korzystnie będzie się z nimi zaznajomić, mieć za przyjaciół kogoś za przyjaciela kogoś z taką pozycją. Wiara wyrazi się w trosce, ale z właściwych motywów. Dalej w szóstym wersie, nie szukając ludzkiej chwały ani pośród was, ani pośród innych. Niby troska, ale tak naprawdę karmienie swojego własnego ja, swojego poczucia wartości przez to, że zajmuje się ludźmi dla swojego dobrego samopoczucia czy lepszego obrazu. Tak? Takie motywy też ustępują właśnie przed troską, by szukać dobra innych. I siódmy wers. A jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem, my jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności. Nie dlatego, że mamy jakieś stanowisko, jakiś urząd, tytuł i dlatego oczekujemy, że ludzie będą nas słuchali. Masz mnie słuchać, bo ja jestem twoim liderem. Zamiast tego, dalej w siódmym wersie, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Troszczę się dlatego, że potrzebujesz pomocy. Chowamy wszystkie nasze tytuły do szuflady. Nie dlatego pomagam, że jestem liderem, ale dlatego, że ty potrzebujesz pomocy. Tak? Nie będę cię przygniatał moimi tytułami i osiągnięciami. Zależy mi tylko, aby pomóc. Wers ósmy. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy. Taka postawa oddania duszy, to znaczy życie sprawami tych, którym służymy, a nie swoimi. I jeszcze wers dziewiąty. Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Zajmuję się ludźmi, buduję ich, ale nie po to, aby ich obciążyć swoimi problemami, aby na nich zrzucić jakieś swoje ciężary. Nie chcę nic zabrać komuś, aby rozwiązać swoje problemy. Nie. Chodzi tylko o jedno. O to, żeby ich pragnienia, ich marzenia, wizje się zrealizowały. Taka troska, wzrastająca wiara będzie się przejawiała wzrostem takich postaw. Można więc postawić pytanie, co będzie działo się w małej grupie uczniów Chrystusa, w której Bóg działa i w której wiara rośnie. Nastąpi wzrost troski o siebie nawzajem. Na przykład modlitwa o siebie nawzajem. Pełna przejęcia, tak? Nie z obowiązku, nie ze zwyczaju, ale z troski. A co będzie się działo w małej grupie, w której z jakichś przyczyn wiara nie rośnie? W jaką stronę pójdzie? Życie towarzyskie, zajmowanie się sobą, zajmowanie się roztrząsaniem teoretycznych problemów, wreszcie pewne znudzenie sobą nawzajem. Jaki jest więc stan twojej wiary? Mówiąc twojej, mam też na myśli siebie. Patrząc na moje poczucie odpowiedzialności za innych chrześcijan, patrząc na postawy, motywy, które Duch Święty mi ukazuje. Gdy już wiemy, jaki jest stan naszej wiary, co możemy zrobić, aby właśnie mieć te owoce, tak? Mieć to poczucie odpowiedzialności za innych. Mogę prosić Boga, aby zbudował we mnie większą wiarę. W Wtedy też pojawi się to poczucie odpowiedzialności za ludzi, troski. I będę pragnął żyć według celu, jaki Bóg mi wyznaczył. Nie będzie to dla mnie niechcianym obowiązkiem, nie będzie to formalne, będzie po prostu z serca. O czym to świadczy, jeżeli ktoś już dłużej jest chrześcijaninem, a nie ma w nim troski o innych? Może jest jakiś rozwój, ale nie w wierze. Coś wzrasta, ale nie wiara. Może jakaś wiedza, coraz więcej wiesz. Może zamiast troski o ludzi i niesienia im pomocy wolisz oddawać się roztrząsaniu teoretycznych problemów. A co zrobić, kiedy ktoś z naszych podopiecznych, o kogo się troszczymy, no nie idzie za tym celem życia, jaki Bóg mu wskazuje? Co możemy zrobić wtedy? List do Kolosan 1,9. Przeto i my od dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli w całej mądrości i duchowym zrozumieniu. Możemy modlić się, aby ten ktoś doszedł do pełnego poznania woli Boga, Jego pragnień, do całej mądrości i zrozumienia tego, co jest ważne, aby Bóg to wszystko w nim zrobił. To jest jedyna droga, żeby tutaj nastąpił rozwój. I to jest rzeczywiste i skuteczne rozwiązanie tego problemu, gdy cel życia sobie, a nasze emocje idą w drugą stronę. Gdy nam się czegoś nie chce, gdy wiemy, co jest słuszne, ale tylko wiemy, i to coś jest dla nas żmudne, frustrujące. Gdy odnosimy się do tego celu życia albo jego elementów z niechęcią, odkładamy na później, potrzebujemy jednej rzeczy. Potrzebujemy prosić Boga, by dalej budował naszą wiarę. Niektóre z tych rzeczy, które są niezbędne, by realnie osiągnąć cel życia, mogą być odczuwane jako nużące dla nas. Mogą być postrzegane jako przykry obowiązek. Potrzebujemy, by Bóg po prostu budował naszą wiarę. To wszystko, co składa się praktycznie na realizację tego celu, o którym mówimy od 6 spotkań. Idziemy za wzorem Chrystusa, który budował 12 uczniów. O duchowej dziedzinie tego budowania już wiele było dzisiaj. Drugą sprawą jest zapewnienie zaplecza. Jezus czasami przygotowywał posiłek dla swoich uczniów. Gdy pojawił się po zmartwychwstaniu, pierwsza rzecz, jaką dla nich zrobił, zatroszczył się o śniadanie. Albo dawał im różne zadania, by się zatroszczyli o to czy tamto. My też potrzebujemy w tym wzrastać. Nie zaniedbać w tym zapewnianiu zaplecza i w uczeniu tego naszych podopiecznych. Trzecią sprawą w zmierzaniu do celu jest zapewnienie finansów. Jezus dał swoim uczniom wiele instrukcji. Jak pod tym kątem czytamy Ewangelię, jest ich naprawdę wiele ćwiczeń, zadań, by sobie radzili z tą dziedziną. My też potrzebujemy w tym wzrastać, uczyć tego podopiecznych. Czynimy to głównie przez bycie coraz lepszym wzorem dla nich. Jeżeli w którymś z tych aspektów jest dla nas coś żmudnego, coś frustrującego, gdy odnosimy się do czegoś z niechęcią, czy uciekamy od tego, rozwiązaniem jest wzrost naszej wiary. I oczywiście o to potrzebujemy Boga prosić. Boże, zbuduj moją wiarę, by pojawiła się chęć. Tak, aby ten wspaniały cel życia, który Bóg nam pokazał, nie pozostał jakimś pobożnym życzeniem, ale byśmy faktycznie w tą stronę zmierzali z dnia na dzień. Oczywiście, kiedy będziemy dojrzali w tych pragnieniach, tych postawach idzie za tym wielka satysfakcja, wielkie szczęście, że możemy dla takiego celu żyć. By przynieść chwałę Bogu przez to, że staniemy się podobni do Chrystusa w charakterze, w działaniu, dzięki mocy Ducha Świętego. Tyle na dziś. Przypominam, że o 19:30 przeobrażamy to audytorium. To nam pomoże.